Spóźniłam się. To tytuł tego reportażu z 2020 roku. A dziś, w tym szczególnym dniu, zaprosiłam do studia gości. Jest z nami Romuald Sikora. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To syn Stanisława, granatowego policjanta rozstrzelanego w Twerze. Józef Łapczyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bratanek Gracjana Jelita Łapczyńskiego, rotmistrza 5. Pułku Ułanów Zasławskich i Rafał Raniowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wiceprezes Stowarzyszenia Katyń, krewny majora artylerii Emila Wierzbiańskiego. Panów krewni zostali zamordowani razem z tymi tysiącami, a właściwie dziesiątkami tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałabym najpierw zapytać, jeśli już mamy rozmawiać o pamięci, to czy ta wiedza na temat tego, jak zginęli bliscy, była panom wiadoma od zawsze, czy też rodzice bądź inni krewni po jakimś czasie zaczęli mówić o tej historii? Jak to wyglądało, panie Romualdzie?
Proszę pani, że ojciec został złapany przez NKWD, moja matka wiedziała od początku. Niewielu jeszcze żyje, którzy pamiętają rozpoczęcie II wojny światowej. Ja należę do tych dinozaurów, którzy pamiętają. Panowie nie pamiętają, bo się urodzili już później.
Nie mogą.
Ja miałem 6 lat. Mój ojciec służył na posterunku wiejskim na granicy polsko-sowieckiej. Bawiłem się pod cerkwią z kolegą i usłyszałem jeden strzał. To był jedyny strzał, jaki w ogóle przez okres II wojny światowej słyszałem.
Jedyny?
Jedyny. Strzał, jaki słyszałem w czasie II wojny światowej. To była wieś ukraińska, ale była w niej szkoła polska, posterunek policji, cerkiew i był urzędnik pocztowy, listonosz, który chodził w mundurze, ale poczty nie było. Ale szkoła polska, posterunek policji, cerkiew, więc ta wieś jak gdyby taka znacząca. Bawiłem się pod tym murem cmentarza cerkiewnego. Usłyszałem jeden strzał. Na końcu wsi ulicę zamykał szlaban. Graniczny. Przy tym szlabanie na 4 słupach, proszę pani, pamiętam.
Pan to bardzo dobrze pamięta.
Pamiętam dokładnie. Na 4 słupach była budka wartownicza, w której nigdy nie było wartownika, wie pan. Nie pamiętam, żeby stał tam wartownik. Ale był szlaban, była budka wartownicza i po drugiej stronie był już Związek Radziecki Sowiecki. Pamiętam, jak mój ojciec nosił mnie na rękach wzdłuż granicy i pokazywał sowieckie patrole po drugiej stronie. Zawsze w dwójkami. Czyli pamiętam, jak do dzisiaj w tych czapkach, budzionówkach takich tego, z tą czerwoną gwiazdą wielką. Czasami szli w krzakach, więc ja pamiętam, że widziałem ich od połowy. Nie wiem, kto oddał ten strzał. Czy polski żołnierz, czy oni wkraczając przez granicę, ale po niedługim czasie, po oddaniu tego strzału, przed tą cerkwią, przy tej ulicy, przy której ja się bawiłem, maszerowało wojsko sowieckie, czwórkami. Szło kilka kompanii, przed każdą szedł jakiś dowódca, szli w kurzu, jak do dzisiaj pamiętam. Było sucho, kurz. Jak weszli Sowieci, to nasi policjanci ogolili się, ubrali, usiedli na posterunku i czekali. Nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Nie wiedzieli, co z sobą, jak począć, jak się zachować. Nie wiedzieli, że zostaną natychmiast skazani przez ludność ukraińską i że zostaną aresztowani. I tak było. Jak mój ojciec został aresztowany, matka postanowiła z tej wsi, a mieszkaliśmy u popa na wynajętej kwaterze.
Ma pan ze sobą tutaj pamiątki?
No. Mam tego popa. O tyle był, proszę pani, ciekawy. Pop, który miał przed wojną motocykl, proszę pana.
Oj.
Niech sobie pan wyobrazi.
Faktycznie i tutaj dzieciarnie przewoził na motocyklu.
Tak. To są moi kuzyni, ja byłem za mały. Więc zostali aresztowani. Matka postanowiła przenieść się do swojej siostry, której mąż był piłsudczykiem. Mieszkał w takiej wsi Maciejówka, no bo piłsudczycy nosili te czapki Maciejówki, więc był osadnikiem wojskowym.
Też niezabezpieczony adres.
Proszę pani, ale w ogóle powinienem chyba od tego zacząć, że jestem z Wołynia. Wie pani, gdzie Wołyń jest?
Wiem.
Tam w tej Maciejówce znalazło nas NKWD. Proszę pani, pamiętam jak do dzisiaj przyszedł oficer, jedną nogę miał w gipsie. Z dwoma właśnie takimi żołnierzami w tych budzionówkach.
Czubarykami.
Był w krótkiej kurtce, za tego. No i godzinę na zebranie się. Dlaczego nas zabieracie? Bo jesteście rodziną polityczną. No, godzina na zebranie. Matka zapytała, a dokąd nas zabieracie? Dokąd chcecie jechać? Matka odpowiedziała, że do męża. A gdzie ten mąż? A w Ostrzeszkowie. No to zawieziemy was do Ostrzeszkowa. Do męża. Oczywiście, proszę pani, w ogóle nas zawieziono gdzie indziej. Wieziono 2 tygodnie i wysadzono w stepie. W gołym stepie. Nie było żadnej wiaty, nie było żadnej ławki. Była tylko tablica. Tajańcza. Tajań-cza z dużej litery. Wysadzono nas w stepie na śniegu. Po pewnym czasie zobaczyliśmy dymy nad śniegiem. Aha, to znaczy, że gdzieś tam ludzie. A po pewnym czasie mrowie idące po śniegu. Gdzieś tam na horyzoncie. Okazuje się, że to byli ludzie ze wsi, którzy dostali prykaz przyjąć nas na. I zostaliśmy przyjęci, proszę pani, na słomę. Na słomę. No i zaczęła się gehenna. Ale poprzez tą wieś Maciejówkę dotarły do nas listy ojca z Ostrzeszkowa. Z Ostrzeszkowa. Proszę pani, ja nie mogę szczyścić. Przepraszam.
Ostaszków, 24 stycznia 1940 roku. Kochane dziadki, jesteście jeszcze malutkie i nie umiecie czytać, więc niech
Mamusia
przeczyta. Kochany Romeczku i Lilu, tatuś was zawsze jednakowo kocha, widzi was w nocy i w dzień, na każdym kroku i każdej chwili. I niech mamusia opowie wam, jak ja was kochałem. Pamiętajcie, że mamusię trzeba kochać, bo ona jest przy was i pilnuje was. Twoje, Romku, oczki i złote włosy czuję pod swoimi palcami.
Jak byłem mały, byłem rudy, złotą głowę.
Czuję pod swymi palcami we śnie, Lileczko. Zawsze słyszę, jak szczebioczesz. Tak was kocham.
Kocham czy kochałem?
Kochałem.
W czasie przeszłym.
Wiedział?
Widocznie. Ojciec tutaj pisze, żeby matka nam kładła ten list pod poduszkę. To on będzie do nas przychodził we śnie. Ten obyczaj był kontynuowany. Pamiętam, chyba do mojego pójścia do wojska. Zawsze z siostrą się kłóciłem. Ja twierdziłem, że jestem starszy, więc list powinien być pod moją poduszką. Ona z kolei argumentowała, że jest dziewczyną, więc pod jej poduszką. Różnie to było. Różnie matka kładła na nam te listy. Zależy, które lepiej argumentowało. Ale zawsze rano ten list się znalazł pod poduszką innej osoby. Jak to się działo, to nie mam pojęcia do dzisiaj.
Czary.
Tak to było, czary.
Chciałabym panów zapytać też o tę pamięć. To znaczy, czy panowie od zawsze wiedzieli, że w rodzinie jest osoba, która zginęła w Katyniu, czy jednak ta prawda była dozowana?
Na wstępie powiem, że ja urodziłem się 9 lat przeszło po zamordowaniu stryja. Pamiętam, jak byłem małym chłopakiem, w sypialni mojego taty wisiał portret pięknego łana na koniu. Na moje pytanie, kto to jest, zawsze mama lub tata odpowiadał, no to jest żołnierz. Więc ja mówiłem, to ja też takim chcę być.
Takim żołnierzem?
Tak.
Na koniu?
Tak. A teraz jeżeli chodzi o stryja zamordowanego. Ja byłem za mały, więc mnie tego nie mówiono. Moje siostry były trochę starsze, ale z tego, z naszej rozmowy wiem, że dopóki starsza siostra nie poszła na studia, druga też nic nie wiedziała, bo rodzice odsuwali to, żeby gdzieś tam nie wygadać się, bo wiadomo, jakie to były czasy. Ja natomiast pamiętam czasy, kiedy na imieniny mojego taty lub na święta zjeżdżali się jeszcze żyjący bracia i siostry. I zawsze przy stole, wiadomo, spożywano posiłek. Później panowie wstawali, szli do pokoju obok, zamykali drzwi, było słychać grające radio. Mnie to zawsze interesowało, co oni tam robią, bo nam dzieciom nie wolno tam było chodzić. Ponieważ w tym pokoju był stół i pamiętam do dzisiaj biały obrus, który sięgał aż do podłogi. Czasami mi się udało tam śliznąć. Słyszałem rozmowy, ktoś zabity, Gracjan, ale ja byłem za mały. Kończyło się tym, że zasypiałem pod tym stołem i wtedy odkrywano moją obecność. Gdy już byłem starszym, powoli mi do mnie docierało to. Już wtedy wiedziałem, że ten piękny ład to jest stryj. I pamiętam taką historię, że będąc w szkole, technicznej szkole wojsk lotniczych, to była szkoła ostatni rok jako podoficerska, nasz dowódca ówczesny, kapitan Grącki, zawsze z każdym z elewów rozmawiał, przeprowadzał takie rozmowy. Kiedy przyszła pora na literkę L, czyli moje nazwisko Łapczyński, zostałem wezwany do kancelarii dowódcy, zaczął rozmawiać. Tak się złożyło, że 1 sierpnia zmarł mój tata, a 20 któregoś sierpnia ja zostałem wcielony do tej szkoły, jako ochotnik zaznaczę. I wtedy z dowódcy się zapytałem, czy mogę nosić żałobę na mundurze, wyraził zgodę. No tam wypytał mnie się, gdzie moja mama mieszka, tak dalej, bo mój tata miał mieszkanie służbowe, czyli domek jednorodzinny, zmarł, więc musiał się wyprowadzić. No były takie różne problemy miała. No i w pewnym momencie dowódca mówi, to możecie elef odmeldować się. No to ja prawidłowo się odmeldowałem. Podchodząc do drzwi, łapię za klapkę i z tyłu słyszę, elewie, chwileczkę. Odwracam się, a mój dowódca mówi, pamiętajcie o tym, że was stryj zginął w Katyniu, to wiem ja i wy, odmaszerować. Do dnia dzisiejszego nie wiem skąd.
On wiedział.
Skąd on wiedział, bo już dowódca nie żyje, zmarł w stopniu pułkownika jako zastępca komendanta szkoły. Nie wiem skąd wiedział.
To ja ci mogę powiedzieć. Polityczny mu doniósł.
Być może.
Sprawdzili.
Tak, i tak. Polityczny.
Wiedzieli wszystko.
Polityczny tak. Przyszedł i pewnie przekazał informację o tym, że możesz być problematycznym żołnierzem.
I właśnie dowódca powiedział, że zapamiętajcie, lewie, jak chce się w wojsku zostać, chce się awansować i tak dalej, to tylko my dwaj wiemy. Ale życie rozwiązało problem, bo rozchorowałem się, wyszedłem do cywila po 5 latach. Także. Także ja bardzo późno się dowiedziałem o tym, że stryj, ale...
Że to nie był zwykły żołnierz tylko tak. na tej fotografii.
Tak, a o stryju dużo wiem ze zdjęć, z opowiadań, później już jak byłem starszy i z różnych dokumentów.
Panie Rafale, a jak to jest z pana krewnym?
Ja dowiedziałem się o tym już jako dziecko. A dowiedziałem się w sposób podobny jak Józef, po prostu podsłuchując rozmowy rodzinne przy okazji świąt. Natomiast moi obydwoje rodzice działali w opozycji demokratycznej. Obydwoje się nawet tego samego dnia zapisali do Solidarności i ja byłem przeszkolony, że choćby dawali pieska, kotka, czekolada. Wie pani, czym czekolada była w 80 roku? Że to mam nic nie mówić, co się dzieje w domu. I miałem taką sytuację, że oficer SB, który rozpracowywał mojego tata, mieszkał obok. Zostałem oddany na przechowanie, bo nie widzieliśmy się, dowiedzieliśmy dopiero po 2000 roku, jak wyszła publikacja IPN-u Twarze Szczecińskiej Bezpieki, że ten pan był wysokim oficerem
Bezpieki właśnie.
I on mnie pytał, a najzabawniejsze jest to, że rodzice Wolnej Europy słuchali w pokoju sąsiadującym z jego pokojem, na szczecińskim tak zwanym Ubowie, czyli na Zawadzkiego. Te ściany były bardzo cienkie, więc było wszystko słychać. I on mnie pytał, a macie w domu telewizor? Ja wiem, mamy telewizor. A co oglądasz w telewizji? Ja 4 Pancernych i Kapitana Klosa. A macie w domu radio? Ja mówię, no jest w domu radio. A co rodzice słuchają? Ja mówię, nie wiem, co rodzice słuchają, ja się bawię zabawkami. Więc byłem przeszkolony przez rodziców, jak tutaj się w takich sytuacjach zachowywać. I od dziecka się interesowałem historią. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej miałem przeczytaną parę razy książkę Znam ją na pamięć do historii do klasy czwartej. Myślę, że to zamiłowania mojego taty zostały tak na mnie przelane. Tata umiał nade mną popracować, żeby mnie zachęcić do tego. I zawsze te historie rodzinne mnie interesowały. Lubiłem słuchać, jak dziadek opowiadał o II wojnie światowej, tylko dziadek opowiadał na przykład o wrześniu 1939 roku. Trochę tam o niewoli opowiadał, a co się działo potem, nie wiedziałem. O tym, że był komendantem NSZ-u w Przeworsku, to się dowiedziałem, jak Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych napisał do mojej babci, czy się zachowały jakieś dokumenty po dziadku i babcia tam coś im powysyłała, nie wiem dokładnie co. To się wtedy właśnie o takich rzeczach dowiedziałem. Natomiast przy okazji świąt właśnie kuzyni szli rozpakowywać prezenty. Rodzina siadała już, wiadomo, było po tej kolacji wigilijnej, rodzina sobie siadała i były wspominki, jak to było przed wojną. Ile to się jadło, jak to wszystko wyglądało.
Kto jadł.
Tak, co jadł. No ale też potem już im później było, to jakby dorośli przestawali zwracać na nas uwagę. Ja właśnie tak jak Józef się chowałem pod tym stołem i wysłuchiwałem te wszystkie opowieści. No i właśnie wtedy pojawiały się opowieści o Katyniu. O tym, co zrobiono z kwiatem polskiej inteligencji, tylko jako dziecko niewiele rozumiałem. Rozumiałem, że ktoś z rodziny zginął, ale jakby do tego, kto, co i jak zacząłem dopiero dochodzić po 90 roku. Ale też miałem taką sytuację w szkole, że nasza pani od historii, to był chyba 84, może 85 rok bardziej, bo ja miałem 10 lat, zrealizowała cały temat czwartej klasy z historii. I w czerwcu zapytała się na lekcji, czy ktoś z was słyszał o Katyniu. I proszę sobie wyobrazić, może ze 3-4 osoby podniosły ręce. Oczywiście, a co słyszeliście? No to tam jeden kolega powiedział, a że tam podobno żywcem Polaków grzebali. I ona nam zrobiła całą taką lekcję historii właśnie o tym, czym była zbrodnia w Katyniu, jak to wyglądało, kto strzelał, kto na kogo próbował przerzucić winę. We wrześniu już tej pani w szkole nie było. Przyszedł nowy pan. I do dzisiaj nie wiem, co z tą panią się stało. Ona chyba miała nazwisko Wróbel.
I jak się dowiedziały władze, że przeprowadziła taką lekcję?
Myślę, że no było tam trochę uczniów, których rodzice byli w wojsku, pod oficerami czy oficerami. I pewnie dzieci się pochwaliły niechcący w domu, no bo jak rodzic pyta, o czym dzisiaj była lekcja, no to dziecko się pochwaliło.
Dziecko nie było świadome.
Tak, dziecko nieświadomie przekazało po prostu taką informację. I poszła informacja wyżej, no i pani przestała uczyć. Do dzisiaj nie wiem, co się z tą panią stało. Mieliśmy miłego pana przez kolejne 4 lata, ale o Katyniu już więcej nie usłyszeliśmy. I mimo, że w 8 klasie przerabialiśmy II wojnę światową, to ten Katyń się już już nie pojawił.
Po 89 roku dużo się zmieniło, jeśli chodzi o wiedzę o Katyniu, o zbrodni katyńskiej, o ofiarach. Oczywiście w dalszym ciągu w tej historii jest bardzo dużo białych plam, że przypomnę tę listę białoruską na przykład, tak. Ciągle jeszcze rodziny nie mają pewności, że ich krewni zginęli. Poza tym, no ta zbrodnia nigdy nie została w odpowiedni sposób nazwana. My oczywiście w Polsce nazywamy ją zbrodnią, natomiast Rosjanie, mimo że były takie momenty, kiedy można było mieć nadzieję, że to zostanie nazwane odpowiednio, rozliczone, bo można było mieć taką nadzieję w pewnym momencie, to tak naprawdę się nie stało.
Były takie sygnały. Pierwsze to, co mnie na przykład uderza, że 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ujawniają zbrodnię katyńską i w rocznicę 13 kwietnia 1990 roku państwo rosyjskie przyznaje się do popełnienia tej zbrodni. Mamy przekazane dokumenty, te decyzje politbiura z tym zamaszystym podpisem niebieskim ołówkiem Stalina, no ale potem właśnie Rosja miała własne wewnętrzne problemy, bo był 91 rok, był Jelcyn, był ten cały bunt taki, który tam był stłumiony, no a potem już jakby myślę, że zdali sobie sprawę, że może chyba za szybko się przyznali do tego błędu i było tak zwane rozwadnianie całej sprawy, tak? Znowu śpiewanie starej pieśni, że to są Niemcy. Rosjanie w ogóle bardzo sprytnie podeszli do tej zbrodni, bo po pierwsze dogadali się z Niemcami w sierpniu tajny, mieli takie porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu tej kwestii polskiej. Mieli też konferencje związane z likwidacją polskiej inteligencji. Po stronie niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie to była akcja AB, a u nas właśnie była to zbrodnia katyńska. Co więcej, jak się poskłada wszystko do kupy, te wszystkie fakty, okazuje się, że to było celowe niszczenie ludności polskiej na przykład na terenie ZSRS. Bo już w 1937-1938 roku była ta słynna operacja polska NKWD, gdzie około 140 tysięcy osób zostało aresztowanych, Polaków lub pochodzenia polskiego, z czego ponad 111 tysięcy zostało zabitych metodą katyńską, strzałem w tył głowy. I mamy 1939 rok, nie można powiedzieć, że aresztowanie, ale internowanie polskich oficerów, głównie oficerów rezerwy, nauczycieli, prawników, lekarzy, osoby wykształcone, które mogły być tą elitą i które mogły mieć wpływ na to, jak będą się Polacy zachowywali pod okupacją sowiecką. A wiadomo, że Polacy już za czasów carskich byli bardzo niepokornym narodem, no bo mieliśmy przecież trzy powstania, tak? Przeciwko caratowi, zaczynając od insurekcji kościuszkowskiej przez powstanie listopadowe i styczniowe. Więc to była świadoma decyzja i świadome cały czas parcie do tego, żeby tych Polaków wyeliminować. Kolejna rzecz to jest taka, że oprócz tego, że byli właśnie dogadani z Niemcami, to jeszcze tak sprytnie rozwiązali sprawę, że wyroki śmierci były wykonywane bronią niemiecką i niemiecką amunicją. Łuski specjalnie były czasami wrzucane do tych dołów śmierci, bo potem no przecież niemiecka broń, niemiecka amunicja, no to kto mordował?
Niemcy.
A udało się przecież ustalić, że w trakcie zbrodni katyńskiej w willi NKWD przy Lasku Katyńskim byli oficerowie łącznikowi Gestapo. Także to Niemcy od początku wiedzieli o tej zbrodni. Ujawnienie w 1943 roku było im po prostu na rękę. Nie ujawniali tego wcześniej, bo nie było im to do niczego potrzebne.
To była spółka.
Tak, to była... To było tak pięknie rozegrane. Rosjanie naprawdę to po mistrzowsku rozegrali. W odniesieniu do Rosji trafne są słowa marszałka Piłsudskiego. Ja będę parafrazował, to nie jest dokładny cytat, że Rosja niezależnie od tego, czy była biała, czy była czerwona, a dzisiaj można by dodać putinowska, jest imperialna. I dla mnie szokiem było, jak pojawiły się sceny, ja o tym będę cały czas mówił i przypominał, bo to pokazuje właśnie podejście Rosjan do innych narodów. Sceny, jak się pojawiły z Buczy, z Izjumu, gdzie były doły śmierci, gdzie tych ludzi mordowano metodą katyńską, pokazuje jedno, co jest przykre dla nas, jako dla sąsiadów Rosji, że tam się nic nie zmienia. U władzy się zmieniają pionki, mentalność jest ta sama, niestety.
Tak jak tutaj na początku programu powiedziałam, 20 2000 osób zamordowanych, 22 tysiące ludzkich tragedii, rodzinnych tragedii.
I około 25 tysięcy wywiezionych z tego powodu na Syberię, że byli członkami rodzin ofiar katyńskich.
Romuald Sikora, Józef Łapczyński i Rafał Raniowski byli dziś gośćmi Fonosfery w Radiu Szczecin. Ciąg dalszy nastąpi.
Taką mamy nadzieję.
Dziękujemy.
To była Fonosfera, czyli spotkanie z reportażem. Na kolejne zapraszam już jutro w imieniu Małgorzaty Furgi. Agata Rokicka, spokojnej nocy. Dobranoc.